Regiony kultury.
Przed mikrofonem Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Zapraszam na spotkanie z Kamilem Bastą, etnologiem z Sądeckiego Parku Etnograficznego. Porozmawiamy o tym, co łączy ziemię z niebem oraz o tym, jak i na ile zmienia się różaniec, czyli jedna z najważniejszych praktyk funeralnych współczesnej Sądecczyzny. Proszę koniecznie zostać z Radiem Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Gościem Regionów Kultury jest etnolog Kamil Basta, autor książki pod tytułem Łańcuch łączący ziemię z niebem. Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Kamilu, to praca naukowa oparta na badaniach przeprowadzonych w 2019 i 2022 roku w miejscowościach takich jak Czarny Potok, Gaboń, Gołkowice, Jazowsko, Łącko, Moszczenica, Podegrodzie, Przysietnice. Czy wszystkie miejscowości wymieniłam?
To znaczy, myślę, że tak. Większość została wymieniona. W tym obszarze się poruszałem, jeżeli chodzi o moje badania, o rozmowy oraz też o uczestnictwo w tych spotkaniach modlitewnych.
A no właśnie, uczestniczył pan w różańcach, czyli spotkaniach modlitewnych, jak pan powiedział, odbywających się pomiędzy zgonem a pochówkiem. Chyba tak bym to ujęła. Co było impulsem do tego, żeby zainteresować się właśnie tą praktyką?
Można powiedzieć, że ta praktyka jakoś zawsze mnie interesowała. Wielokrotnie uczestniczyłem w tej praktyce, można powiedzieć prywatnie, tak? Jednakże mogę powiedzieć tak, że w swoich badaniach początkowo interesowałem się w ogóle obrzędami rodzinnymi. Swoje zainteresowanie kierowałem w stronę obrzędów weselnych, tego, co się dzieje na weselu. Jednakże byłem zaangażowany w pewien projekt badawczy dotyczący właśnie kultury wiejskiej, kultury ludowej, tego, co jest z tej kultury ludowej na Sądecczyźnie. I jeden z aspektów, który był tam poruszany, to była muzyka tradycyjna, tradycje muzyczne. I rozmawiając wówczas z ludźmi, z osobami, no z mieszkańcami poszczególnych miejscowości Sądecczyzny, zwróciłem uwagę na to, że wiele osób opowiada właśnie o pieśniach, o śpiewaniu pieśni podczas różańców. I to mnie zainteresowało, że jest to właśnie taki aspekt kultury ludowej, który nie jest, można powiedzieć, przeszłością, historią, że nie dowiemy się o nim tylko z książek, ale że jest to żywe i że to dalej ma moc, tak? Że to ma dalej znaczenie dla mieszkańców Sądecczyzny. Dlatego też starałem się dowiedzieć więcej na temat tej praktyki, na temat tych różańców, dowiedzieć więcej w ogóle o samej strukturze tych spotkań, o tym, co się śpiewa, jak się śpiewa. Zwróciłem uwagę na dźwięki, ponieważ te dźwięki, to w ogóle jak są budowane dźwięki całego spotkania, jak one oddziałują na uczestników, to również znalazło się w sferze moich poszukiwań, moich dociekań naukowych.
Tak, pejzażu dźwiękowym, jak pan to ujmuje w swojej książce, będę chciała, żebyśmy porozmawiali nieco później,
dobrze,
pan pozwoli.
Dobrze, oczywiście.
Ale chciałabym dopytać, jaka była rola pani Anny Niedźwiedź z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w całym tym przedsięwzięciu?
Można powiedzieć, że w skrócie, że rola pani Niedźwiedź była nieoceniona, ponieważ pani Niedźwiedź była moim promotorem. ponieważ broniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej poświęconą właśnie tej praktyce różańców. Natomiast publikacja, którą Państwo mogą czytać, w dużej mierze jest to właśnie ta praca magisterska z pewnymi modyfikacjami. Dlatego też tutaj można powiedzieć, że pisząc tą pracę i później też konstruując tą książkę, moim takim opiekunem, można powiedzieć, zarówno merytorycznym, jak i też pod kątem takiego czystego wsparcia w badaniach, w rozmowach z ludźmi, no tutaj dużą rolę odegrała pani Anna Niedźwiedź, która sama specjalizuje się w antropologii religii, w badaniu właśnie religijności zarówno i polskiej, jak i też afrykańskiej. Także mogłem skorzystać z jej doświadczenia, z jej wiedzy, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczny.
Tutaj może wspomnijmy, że pana poprzedza wstęp autorstwa właśnie pani Anny Niedźwiedź. Pani Anna Niedźwiedź porusza temat rytuałów pogrzebowych w Ganie. Tutaj państwa odsyłam, bo to naprawdę ciekawy tekst. Ale wróćmy do pana badań. Jak dziś wyglądają różańce na Sądecczyźnie? Czy są istotne różnice pomiędzy chociażby różnymi miejscowościami w obrębie Sądecczyzny?
To znaczy, można powiedzieć, że pewna struktura jest stała, aczkolwiek różnice, które się pojawiają, ponieważ pojawiają się różnice, wynikają też z upodobań, predyspozycji osób, które te spotkania, te różańce prowadzą. Także tutaj można powiedzieć, że to w ich inwencji jest, która modlitwa, w który dzień zostanie odmówiona, no właśnie, czy zostanie odmówiona, czy też odśpiewana, a także pieśni, które zastosuje podczas tej praktyki. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pieśni, zwracałem na to uwagę, że niektóre pieśni w swojej warstwie melodycznej no rzeczywiście różnią się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Nie są to jakieś różnice, można by powiedzieć, duże. Jednakże jest to zauważalne, tak? To zresztą sami uczestnicy, z którymi rozmawiałem, no zwracali mi na to uwagę, że my tutaj na przykład w Jazowsku tą pieśń śpiewamy w ten sposób, natomiast tam troszkę dalej, w miejscowości, która jest parę kilometrów dalej, no to, że ta pieśń już jest troszeczkę inna, tak? Że mają troszeczkę inne końcówki melodii, prawda? Że te różnice występują. Natomiast jeżeli chodzi o samą, o to, jak wygląda w ogóle ta praktyka, jeżeli przyrównamy to do różańców, które były organizowane, załóżmy, 20 lat temu, no to rzeczywiście przede wszystkim różnica polega na tym, że teraz w większości różańce odbywają się albo w kaplicach cmentarnych, w których spoczywa ciało, gdzie jest chłodnia, gdzie te warunki są no, dobre do tego, żeby ciało zmarłego tam przechowywać, albo też organizowane są w domach, jednakże bez obecności ciała zmarłego. Natomiast te 20-30 lat wcześniej w większości były to różańce w domach, gdzie ten zmarły spoczywał w domu. Także tutaj można powiedzieć, że to jest taka pierwsza podstawowa różnica, jaką możemy zaobserwować między współczesnymi różańcami, a tymi, które miały miejsce no, pewien czas temu.
To też reguluje sytuacja prawna. Pan tutaj wprost przytacza fragmenty z ustawy. Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj te przepisy prawne to jasno określają. A poza tym też ja chciałem zwrócić uwagę, tam w książce również się do tego odnoszę już w dalszych częściach, że zmieniły się nasze domostwa, zmieniły się też warunki, w których my mieszkamy, gdzie mamy szczelne plastikowe okna, gdzie mamy centralne ogrzewanie. No zdecydowanie są to warunki niesprzyjające do tego, żeby na ten czas przed pochówkiem zmarłego, to ciało zmarłego, żeby przebywało w domu. No kończy się to często, słyszałem też tak podczas rozmów z poszczególnymi osobami, że można powiedzieć, że takie próby, żeby pomimo to trzymać zmarłego w domu, nieraz kończyły się, można powiedzieć, przykro, tak, że to ciało w jakiś sposób było uszkodzone. Natomiast każda z osób, która chce pożegnać tego zmarłego, no chce, żeby okazać mu jak największy szacunek. Stąd też te kaplice, te domy przedpogrzebowe, gdzie jest ta chłodnia, gdzie to ciało się nie rozkłada, stąd też no, one są popularne, tak? Już rezygnuje się poprzez to z tego trzymania ciała w domu.
Pan w ramach tych badań uczestniczył w różańcach. Czy czuł się pan obco, kiedy znajdował się na praktyce za duszę zmarłego, którego pan nie znał?
Tak, czułem się obco zdecydowanie. Przyznam szczerze tak, że ja generalnie zwracam uwagę na to, co ja czuję, na to, co ja odbieram podczas tej praktyki. To też jest ważny aspekt badawczy, o którym tam szerzej piszę. Czułem się obco, tak, ponieważ miałem wrażenie, że nie przeżywam tego w ten sam sposób, jak przeżywa to rodzina, jak przeżywają to bliscy zmarłego, że dla mnie mimo wszystko, że tego zmarłego nie znałem, dla mnie jest to spotkanie, tak? Dla mnie jest to modlitwa, ja patrzę na to pod kątem badawczym, natomiast emocje, które towarzyszą bliskim, nie są mi dostępne. Co innego, kiedy to była osoba z mojego kręgu, na przykład bliskich, rodziny i tak dalej, bo wcześniej jeszcze zanim zajmowałem się tą tematyką pod kątem pracy magisterskiej, pod kątem tych badań antropologicznych, no to te emocje się pojawiały, tak? Natomiast tutaj można powiedzieć, że czułem się obco, czułem się troszeczkę też tak nieswojo przez to, że nie jestem znany, tak, że jestem jakąś osobą z zewnątrz, czy niektóre osoby się patrzą na mnie ciekawie, zastanawiają się, kto to jest, prawda, że nie kojarzą mnie ani z sąsiadów, ani z bliższej czy dalszej rodziny, także to w pewien sposób też nie chcę powiedzieć, że utrudniało moje badania, ale też wpływały na mój odbiór tej praktyki.
Komu służą takie spotkania jak różaniec? Czy one służą zmarłym, czy one służą żałobnikom?
No właśnie tutaj pani zadała bardzo ciekawe pytanie. Ja też uczestnicząc w tych różańcach się zastanawiałem w pewnym momencie nad tym, po co to jest, tak? Można powiedzieć kolokwialnie. Po co? Komu to ma służyć? No generalnie zamysł tej praktyki jest taki, że przede wszystkim ma to pomóc zmarłemu, duszy zmarłej osoby, że poprzez ten wspólnotowy śpiew, modlitwę ma się zapewnić tej duszy no szczęście, wieczność w niebie. Natomiast kiedy...
Czyli żałobnicy podejmują coś w rodzaju mediacji z Bogiem?
Dokładnie tak. Mediacji z Bogiem, wypowiadają się też w imieniu tego zmarłego. Niektóre pieśni, zwłaszcza te starsze pieśni, no one są skonstruowane tak, że to modląca się wspólnota wręcz użycza swojego głosu tej zmarłej osobie, która już przemówić nie może. Natomiast do czego zmierzam odnośnie tego wcześniejszego pytania, że ja w pewnym momencie zacząłem wprost dopytywać moich rozmówców, no właśnie, komu to ma służyć i czy to rzeczywiście służy tym zmarłym, tak? No i co się okazało, że osoby, z którymi rozmawiałem, same mi mówiły, że tak naprawdę do końca nie wiedzą, czy to pomoże temu zmarłemu. Te osoby w to wierzą, tak, ponieważ wierzą w zasady, można powiedzieć, wiary katolickiej, więc wierzą, że to ma pomóc. Natomiast nie mają tej pewności, tak? I sami mi zwracali uwagę na to, że ta praktyka, te modlitwy, one mają też wartość dla samych żałobników, dla samej tej wspólnoty, która się modli, która przeżywa żałobę. Sami zwracali mi uwagę na to, że osoby, rodzice, którzy pozostają w żałobie po zmarłym dziecku, rodzeństwo, że dla nich jest to pomoc, kiedy przyjdą sąsiedzi, znajomi, bliscy, kiedy są z nimi w tych trudnych dniach, kiedy modlą się, że jest to takie manifestacja wspólnoty, wsparcia, więzi i że w dużej mierze to też jest nastawione właśnie na tych żyjących, którzy pozostają, można powiedzieć, na świecie, w tej rzeczywistości materialnej, można powiedzieć.
Do rozmowy z etnologiem Kamilem Bastą wrócimy już za moment. Nasz gość opowie m.in. o pejzażu dźwiękowym praktyki różańca.
Regiony kultury.
Jest wiele praktyk funeralnych opisanych w literaturze, mniej lub bardziej naukowej, chociażby zasłanianie luster, zatrzymywanie zegarów czy otwieranie okna. W regionach kultury podejmujemy dziś temat innej praktyki, związanej ściśle z katolicyzmem, mianowicie z Kamilem Bastą, etnologiem, autorem książki Łańcuch łączący ziemię z niebem, różaniec jako praktyka funeralna współczesnej sądecczyzny. Rozmawiamy o różańcu. Witam pana po przerwie, panie Kamilu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dużo miejsca w tej pracy poświęca pan przewodnikom różańca, którzy są liderami czy nawet mistrzami ceremonii. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Co dały panu spotkania z tymi osobami?
No właśnie, co mi dały? No, rozmawiając z tymi osobami, przyglądając się temu, jak te osoby działają, dało mi to jakiś taki szerszy pogląd na przeżywanie swojej religii, przeżywanie katolicyzmu, tak? Że to nie jest, może inaczej, że każdy szuka pewnego swojego miejsca w kościele, można powiedzieć, tak? Że niektórzy korzystają, prawda, z sakramentów, uczestniczą na przykład co niedzielę w mszy świętej, natomiast te osoby, o których piszę w książce, właśnie te dwie kobiety, dwóch mężczyzn i inni, którzy nie byli tam wymienieni, a z którymi też rozmawiałem, no pokazali bardzo ciekawy sposób na przeżywanie swojej wiary, tak, że znaleźli dla siebie taką niszę, w której się realizują, która daje im coś bardzo ważnego, która jest taką misją, dzięki czemu no mają poczucie, że robią coś bardzo ważnego, tak, dla żyjących, dla swoich bliskich, dla sąsiadów, dla społeczności, w której mieszkają, że to jest ważne, to ma realny wymiar. No i tak jak mówiłem, no pozwoliło mi to tak szerzej spojrzeć na katolicyzm, na to, jak to jest współcześnie przeżywane przez różne osoby i jak to jest też przeżywane w tych terenach wiejskich, tak? No bo tutaj ograniczyłem się do badania tej praktyki na terenach wiejskich, na Sądecczyźnie. Natomiast pisząc o tych osobach, ja też nie starałem się tworzyć jakiegoś modelu, tak, że mamy cztery osoby i to są jakieś takie cztery, można powiedzieć, podstawowe modele, kategorie postaw tych przewodników różańcowych. Nie, absolutnie ja chciałem od tego uciec, nie chciałem w taki sposób kategoryzować, ale chciałem na przykładzie tych czterech osób pokazać, czym odznaczają się tacy przewodnicy różańcowi, jak oni traktują właśnie tą swoją działalność, jakie oni mają zdanie o tym. Chciałem pokazać ich cechy wspólne i też różnice między nimi, a także pewien taki ich rys, można powiedzieć, biograficzny, osobisty, indywidualny, tak, żeby pokazać, że to nie jest praktyka, która jest nam w jakiś sposób narzucona z góry, ale osoby, które tą praktykę wykonują, zarówno modlący się ludzie, jak i też ci przewodnicy, ci liderzy, tak, że oni mają aktywny wpływ na tą praktykę, że oni ją kształtują, tak, poprzez swoje doświadczenia, poprzez swoje predyspozycje, preferencje, no, że oni są kreatorami tej praktyki, no, co świadczy o żywotności różańców.
Wszystkie te osoby, chociaż pojawia się tam wątek symbolicznego wynagrodzenia na paliwo, pan to tak ujmuje, tak, albo kawa w podziękowaniu, robią to między innymi dlatego, że przejawiają talent wokalny, ale mowa w pana pracy jest także o jakiejś wewnętrznej motywacji tych osób, chociaż na ogół to przewodniczenie praktyce różańca zaczynali od zwykłej przysługi.
Zaczynali od zwykłej przysługi i można powiedzieć tak, że dla tych osób, dla osób, z którymi rozmawiałem, no dalej jest to pewna forma przysługi, tak? No większość osób, no praktycznie wszyscy powiedzieli mi, że raczej nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, żeby komuś odmówili. To tak, by komuś odmówili modlitwy. Ktoś prosi o modlitwę, natomiast oni odmawiają. Nie. To nie wchodzi w grę w ich rozumieniu. To jest wręcz taki chrześcijański obowiązek. Przez taki pryzmat to też postrzegają. Generalnie, no tak jak pani wspominała, no pojawiają się tam elementy związane z jakimś drobnym wynagrodzeniem na paliwo, czy tam jakieś drobne prezenciki, tak, bo można to w ten sposób nazwać, że tam jakaś kawa, herbata, że w dowód wdzięczności osoby, które prosiły o pomoc, o modlitwę, no odwdzięczają się. Natomiast te osoby, z którymi rozmawiałem, nie traktowały tego w kategoriach czysto zarobkowych, w kategoriach czystego jakiegoś, nie wiem, zawodu, zysku. Bardziej dla nich to jest właśnie taka chrześcijańska misja, powinność i patrzą na to właśnie głównie przez ten pryzmat.
Użył pan w swojej książce takiego określenia jak audiosfera różańca. Pisał pan o pejzażu dźwiękowym, o zmysłowym doświadczeniu będącym efektem doświadczenia religijnego. Co składa się na tę audiosferę? Mhm.
Tak, skupiłem się na audiosferze, ponieważ mam wrażenie, że jest to trochę taki aspekt, nie chcę powiedzieć, że zaniedbany, ale w jakiś sposób pomijany w tego typu badaniach. Jeżeli chodzi właśnie o te kwestie śmierci, rytuałów pogrzebowych. Różni badacze skupiali się na tym, co widać, tak? Na tych różnych widocznych działaniach, tak? Pani wspominała przed tym zasłanianiu luster, zatrzymywaniu zegarów i tak dalej, na różnych, nie wiem, portretach, zdjęciach ze zmarłymi, bo takie też są. Natomiast ja chciałem pójść właśnie w inną stronę z racji tego, że sam też interesuję się w jakiś sposób muzyką tradycyjną, dlatego chciałem skupić się przede wszystkim na na dźwięku. Z tym, że w mojej pracy dźwięk to nie jest tylko ta muzyka, to nawet ciężko nazwać muzyką, tak, ponieważ te pieśni, które są wykonywane podczas różańców, no to jest wszystko bez towarzystwa instrumentów. Ja się skupiałem właśnie na wszelkich dźwiękach, które budują tą praktykę. Na dźwiękach, które zarówno pracują w ludziach, mają oddziaływanie w naszych organizmach, jak i też my sami świadomie je, można powiedzieć, dobieramy, tak? No i właśnie tutaj dużo rozmów z prowadzącymi różańce, ponieważ oni odpowiednio dobierają modlitwy, odpowiednio dobierają pieśni też do sytuacji. Tam poświęcam część mojej pracy właśnie na temat tych pieśni, to jak one są dobierane. To też świadczy o dużej takiej wrażliwości, wyczuciu tych przewodników, tak żeby nie było nieraz zbyt dużego dramatu, żeby nie doprowadzić wszystkich do jakiegoś ogólnego wybuchu płaczu, żałości, ale żeby odpowiednio tą atmosferę kształtować, tak? Więc używają odpowiednich pieśni o odpowiednim tekście, modulują też odpowiednio głos, ale oprócz tego w skład wchodzą wszelkie rozmowy uczestników różańców. To, co jest dopuszczalne, to jakie dźwięki są dopuszczalne, jakie są niedopuszczalne. Tak, ja tutaj też pisałem o tej kwestii płaczu, tak, ponieważ na przykład w literaturze etnograficznej z przełomu XIX-XX wieku, z początku XX wieku, wiele miejsca poświęca się płaczkom, tak, które miały w sposób wręcz teatralny opłakiwać zmarłego, natomiast ja czegoś takiego tutaj nie znalazłem, tak, dźwięki płaczu nie chcę powiedzieć, że są niemile widziane, one są jak najbardziej zrozumiałe, ale unika się tego płaczu właśnie ze względu na to, żeby podkreślać to, że ten zmarły znalazł się w lepszej rzeczywistości, żeby dodawać otuchy, rodzinie zmarłego. Także sami też mi ci prowadzący zwracali uwagę na to, że te pieśni dobierają tak, żeby tych płaczów za wiele nie było. Zwracam uwagę na to, kiedy są chwile ciszy, chwile skupienia, na tym, jak wygląda chwila przed różańcem, a chwila po różańcu. To też jest bardzo ciekawe, że często przed różańcem można było wyczuć właśnie tą atmosferę skupienia, gdzie te rozmowy są oszczędne, gdzie jest to oczekiwanie na modlitwę. Natomiast po różańcu często te rozmowy, można powiedzieć w cudzysłowie, wracały do normy. Tak? Osoby wychodziły z miejsca, gdzie te modlitwy się odbywały, rozmawiały te osoby ze sobą w sposób często radosny, swobodny, poruszały codzienne tematy. Także tutaj też na przykładzie tego wysnułem taki wniosek, że ten różaniec też w jakiś sposób porządkuje tą rzeczywistość, tak, pozwala tą żałobę przeżyć i z tego momentu skupienia, ciszy właśnie później wraca się do tego normalnego funkcjonowania, normalnych rozmów. Także tutaj ta sfera dźwiękowa jest bardzo bogata, bardzo obszerna, obejmuje wszystkie dźwięki, nie tylko te, które uznajemy za muzykę, za śpiew. No i co ważne, te dźwięki, one działają, tak? One działają na nasze wrażenia zmysłowe, na nasz sposób modlitwy i na nasz sposób w ogóle przeżywania tej sytuacji. Można powiedzieć, że one wywołują konkretne wrażenia w naszym ciele. Wspólnotowa modlitwa, wspólnotowe odmawianie tych poszczególnych form modlitewnych, wspólnotowy śpiew, no to też w naszym ciele to zarówno ja na to zwracam uwagę, patrząc na swoje własne doświadczenia, jak i też rozmawiając z tymi poszczególnymi osobami, że to daje poczucie takiego niemalże fizycznego zjednoczenia, tak? Zjednoczenia w tym dźwięku, zjednoczenia w tym śpiewie. Tak, także to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, którą no, starałem się w pewien sposób dotknąć i zwrócić uwagę czytelnikom też na ten bardzo bogaty zasób.
Czy praktyka różańca jest według pana pewnego rodzaju formą teatru?
Tak, myślę, że tak, że jest to pewna forma teatru. Przewodnicy różańcowi, osoby, które te różańce prowadzą, same też zwracały uwagę na to, że muszą się odpowiednio zachowywać, że mogą robić to, natomiast innych rzeczy nie mogą robić, że cały czas są obserwowani. Miałem nieodparte wrażenie, że oni w pewien sposób traktują to trochę jako taki występ sceniczny i odgrywanie pewnej roli, tak? Oni tutaj wchodzą w rolę tego świeckiego lidera prowadzącego modlitwy, kontaktującego się z Bogiem, natomiast sami też uczestnicy też mają pewną właśnie taką świadomość tego, że wchodzą w jakąś tam rolę, prawda, że niektórym osobom coś wypada, innym nie, prawda. No najczęściej właśnie rodzina, najbliżsi zmarłego znajdowali się w głównym pomieszczeniu, najbliżej, nie wiem, trumny, jeżeli to była kaplica z chłodnią, natomiast im można powiedzieć dalsze pokrewieństwo, czy te relacje jakieś takie były luźniejsze, prawda, ponieważ to był znajomy, czy tam dalszy sąsiad, no to często te osoby gdzieś tam pozostawały bardziej w tyłach, także każdy miał świadomość tego, że wchodzi w jakąś rolę i że sam ten okres od śmierci do pogrzebu, sam też pogrzeb, no że są pewne zachowania, które trzeba wypełnić, tak? Ja sam miałem doświadczenie i osoby, z którymi rozmawiałem, też na to mi zwracały uwagę, że na przykład uczestniczyły w pogrzebach w miastach, tak? I zwracały uwagę na pewną taką, jakby to powiedzieć, zubożenie tego czasu, zubożenie tego pogrzebu, tego wszystkiego, co się dzieje, zubożenie do jednego jakiegoś takiego kanonu, zwraca uwagę na pewien taki pośpiech. Natomiast w tych wiejskich parafiach, w których oni są, no, że to wszystko jest bardziej rozbudowane, bardziej obudowane właśnie tymi działaniami, tymi praktykami, tymi rolami, które trzeba wypełnić. I to właśnie było oceniane pozytywnie, że to pozwala lepiej przeżyć ten czas i to trudne doświadczenie.
Pojawia się w pana książce temat uczestnictwa dzieci w praktyce różańca, aczkolwiek przyznam szczerze, mam trochę niedosyt w tej kwestii. Mhm. Czy zauważa pan jakąś zmianę? Czy nadal dorośli decydują się na pewnego rodzaju odseparowanie dzieci od tej praktyki? Czy może nawet nie od praktyki, co od kontaktu z osobą zmarłą?
Myślę, że tak, że ja to zauważyłem w swoich badaniach i też moi rozmówcy na to mi zwracali uwagę, że dawniej było czymś normalnym, że dziecko uczestniczyło w tych modlitwach, w tych spotkaniach, że dzieci były normalnym towarzyszem, normalnie w tym uczestniczyły, tak? Natomiast teraz rodzice wolą pojechać sami, podrzucić dziecko gdzieś, nie wiem, do dziadków, prawda, na ten czas, czy jeden rodzic jedzie na różaniec, natomiast drugi zostaje z dzieckiem. Oczywiście nie jest tak zawsze, ponieważ pojawiały się dzieci na różańcach, w których uczestniczyłem, aczkolwiek raczej widać, że te dzieci od tego tematu śmierci są w jakiś sposób odseparowywane, tak? Że gdzieś tak to się kłóci nam współcześnie dziecko i temat śmierci, śmierć, tak? Że to są jakieś takie dwa światy, których raczej się nie łączy. No chyba, że jest to dziecko z najbliższej rodziny, tak? Zmarła babcia, zmarł dziadek, no to wtedy te dzieci pojawiają się na tych praktykach, no bo wypada, prawda, bo taka jest rola tych najbliższych, więc te dzieci muszą się pojawić. To właśnie w nawiązaniu do poprzedniego tematu tych ról i tego teatru. Ale zdecydowanie wiele osób mi na to zwracało uwagę i wiele osób oceniało to negatywnie, że to jest negatywne zarówno dla tych dzieci, tak, bo poprzez tą praktykę w jakiś sposób, poprzez uczestnictwo w tej praktyce, w jakiś sposób można dziecko oswoić z tą śmiercią, która jest, która po prostu jest, tak, i od której nie da się uciec. A z drugiej strony też mówią, że też wiele osób mówiło, że właśnie to, że dzieci nie przychodzą na te spotkania, no to też jakoś tak powoduje, że to spotkanie jest uboższe, tak, że gdzieś ten krąg rodzinny jest w jakiś sposób ograniczony, zachwiany, bo przecież dzieci też są pełnoprawnymi członkami rodzin. Natomiast są też takie, o czym chcę powiedzieć, że były też sytuacje, kiedy umierało dziecko lub też kiedy umierała osoba młoda, nastoletnia. Wówczas wiele tych osób młodych, można powiedzieć, w tej praktyce uczestniczyło. To też na to trzeba zwrócić uwagę, że kiedy dzieje się coś takiego tragicznego, to nie jest to praktyka, w którą zaangażowani są ci dorośli, można powiedzieć w cudzysłowie 50+, tak, to starsze pokolenie, seniorzy, tylko że ci młodzi poczuwają się do tego, żeby w tym jak najbardziej uczestniczyć.
Ta książka, Łańcuch łączący ziemię z niebem, chociaż jest pracą naukową, to uznać ją należy za bardzo osobistą. Jak pana zmieniły te badania?
To, o czym wspominałem na samym początku, że pozwoliły mi szerzej spojrzeć na religijność, tak, na przeżywanie religii, na to, w jaki sposób można się realizować w tym swoim życiu chrześcijanina. Pokazały mi, żeby nie przychodzić z gotowymi jakimiś założeniami, tak? Tu no, antropolodzy zawsze mają to gdzieś z tyłu głowy, żeby nie startować z jakimiś utartymi, gotowymi pojęciami, prawda, żeby być otwartym na to, co się dzieje. Natomiast zawsze gdzieś tak myślę, no, że jesteśmy ludźmi, zawsze gdzieś taka pułapka jest, że rozmawiamy z kimś, no i gdzieś tam w głowie sobie myślimy, czego się po tej osobie spodziewać. Natomiast te rozmowy z tymi ludźmi no pokazały mi różne strony, różne aspekty, różne sposoby zachowania, zburzyły jakieś moje nie wiem, fałszywe przekonania, nie do końca prawdziwe na temat poszczególnych grup osób. Pokazały mi ważność też tej praktyki, ważność tych modlitw, żeby nie traktować tego jako jakąś taką, nie wiem, ciekawostkę, przejaw kultury, ale pokazały mi, że to, no, że to działa, że to ma sens, tak, dla tych ludzi, że to jest bardzo ważne. Także myślę, że to są, no i sama złożoność, tak, bo rozmawiałem z wieloma osobami, rozmawialiśmy o wielu sytuacjach, różnych przypadkach śmierci. No i to też pokazało mi złożoność życia, złożoność ludzkich dziejów poszczególnych osób, a także no, piękne osobowości, tak? Piękne postawy w różnych przypadkach, które warto w jakiś sposób też no, odzwierciedlać w swoim życiu.
Moim i Państwa gościem był dziś Kamil Basta, etnolog związany z Sądeckim Parkiem Etnograficznym, autor książki Łańcuch łączący ziemię z niebem, Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej sądecczyzny. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję serdecznie.
To były Regiony Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Ja się nazywam Magdalena Zbyrud-Wiśniewska i mówię Państwu do usłyszenia.